Ksiądz Bogdan Stanoszek, jestem profesorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownikiem Katedry Historii XIX-XX wieku.
Księże profesorze, ile bulla Vixtum Polonie Unitas wnosi na przestrzeni dziejów całego biskupstwa krakowskiego, tych 1025 lat?
Pytanie wydaje się być proste, ale takie całościowa odpowiedź jest na nie dość trudna. No bo pytanie, na jaki wymiar spojrzeć? Teoretycznie, jeżeli popatrzymy na zmiany, które wprowadziła w kształcie na przykład diecezji, są one stosunkowo niewielkie. 10 parafii przyłączonych z diecezji kieleckiej, choć były plany większe, 30 tysięcy mieszkańców, którzy tam mieszkali, mniej parafii z diecezji tarnowskiej, z dekanatu tymbarskiego, czyli w sumie to jest bardzo niewiele. Ona także rozstrzygnęła o przynależności Spiszu i Orawy do archidiecezji krakowskiej, choć sprawa była sporna, i sam biskup Sapieha był skłonny, żeby to terytorium przynależało do diecezji tarnowskiej. Czyli zmiany terytorialne są niewielkie i nie na to trzeba położyć akcent. Akcent dotyczy spraw o większym wymiarze, spraw także ogólnopolskich, bo przez utworzenie metropolii Kraków stał się jedną z 5 metropolii polskich w państwie niepodległym po I wojnie światowej. Były to stare 3 metropolie: gnieźnieńska, warszawska, lwowska, no ale mamy Kraków, Wilno, więc ta stolica dawnych królów, miasto z bardzo bogatymi tradycjami, zostało podniesione do tej wyższej rangi w Kościele polskim, a skutki tego w pełni ujawniły się w okresie powojennym. No bo wtedy, gdy poza granicami pozostał Lwów z bogatymi tradycjami, pozostało także Wilno, wtedy właśnie metropolia krakowska stała się bezdyskusyjnie drugim ośrodkiem w Kościele polskim po wtedy metropolii warszawsko-gnieźnieńskiej, bo wprowadzono tutaj unię personalną między Gnieznem a Warszawą. Prymas rezydował w Warszawie. No więc drugim ośrodkiem w Polsce, w Kościele polskim, który no bezdyskusyjnie miał tą rolę. Czyli widać, że skutki tego były dalekosiężne. To nie było tak, że od razu w 1925 roku wydarzyła się rewolucja, choć niewątpliwie zmieniono tytuły. Biskup Sapieha został arcybiskupem, został metropolitą krakowskim. Kapituła stała się kapitułą metropolitarną, zmieniono wszystkie nazwy, ale tu nie o nazwy chodzi. Było coś, co zaowocowało w późniejszym okresie bardzo wyraźny sposób.
Ten wymierny skutek drugiej pod względem ważności metropolii w Polsce pozostaje do dziś?
Nie ulega wątpliwości. Zresztą tu jest całe dziedzictwo Jana Pawła II, który no wpłynął dodatkowo. Tu był autorytet kardynała Sapiehy, autorytet, który zyskał jako arcybiskup w czasie II wojny światowej, potem autorytet Karola Wojtyły. No więc to niewątpliwie jest dziedzictwo, które jest aktualne i mocne. Ma przesłanie znacznie szersze, także przez rolę Krakowa w tym znanego ośrodka w Kościele, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Sam książę Sapieha był jako jedyny człowiek Konferencji Episkopatu Polski przeciwny stworzeniu metropolii krakowskiej. Jakie były jego racje?
Sprawa była skomplikowana. Właściwie pierwsze dyskusje dotyczące zmiany organizacji Kościoła w Polsce rozpoczęły się niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Został upoważniony biskup podlaski Przeździecki, Henryk Przeździecki, do tego, żeby zebrać opinię biskupów, jak oni widzą nową organizację Kościoła w Polsce, za czym się opowiadają. No i znamy akurat te wyniki ankiet. Na ten temat pisał przed laty ksiądz profesor Bolesław Kumor, który przedstawił tło tych wydarzeń. Arcybiskup Sapieha przedstawił wtedy koncepcję stworzenia, właściwie pozostania przy trzech metropoliach, ale zmiany ich granic. Miały to być stare metropolie. Gnieźnieńska, która miała obejmować zachód Polski, metropolia warszawska, która miała obejmować Polskę północną, centralną, ale i południową, bo Tarnów miał przynależeć w tej koncepcji do metropolii warszawskiej, no i metropolia na południowym wschodzie, lwowska. Jaka była koncepcja w tym? Chodziło o pewien aspekt ważny dla państwa, jednoczenie, aspekt, który miał przyczynić się do zjednoczenia narodowego Polaków, co było ogromnie ważne. Po rozbiciu na poszczególne części zaborcze to było coś, co było fundamentalną rzeczą w całym życiu społecznym, gospodarczym, no ale też Kościół w tym miał się przyczynić, no bo diecezja krakowska w tej koncepcji miała przynależeć do metropolii gnieźnieńskiej, więc te metropolie miały łączyć ziemię różnych zaborów. Czy to było ważne? No, jeżeli sięgniemy do stosunkowo niedawnych wydarzeń z 1992 roku, wielu z nas w nich uczestniczyło, widać było jeszcze wtedy, że niektóre zmiany diecezjalne, które zostały wprowadzone, powodowały pewne napięcia, bo były diecezje, które połączyły w sobie ziemię różnych zaborów. I zwłaszcza to było widoczne na przykład wśród księży wychowanych w różnych seminariach, w różnych tradycjach. I wtedy mówiono o tym, że no, trzeba dążyć do jedności. 1992 rok. To jest przecież 70 lat od wydarzeń, o których mówimy, od utworzenia tego podziału w 1925 roku. Jeszcze wtedy było to widoczne. Dziś te różnice już się zatarły, te diecezje stały się bardziej jednolite, duchowieństwo wychowane w nowych seminariach już nie dostrzega w ogóle tych problemów, tych podziałów, nie są one tak istotne, ale ten podział między ziemiami zaborów był widoczny wtedy, był widoczny później, no, stopniowo po 100 latach zaciera się. Dlatego też na ten aspekt kładł nacisk biskup Sapieha. Jeśli chodzi o głosowanie, bo w pewnym momencie biskupi byli skłonni poprzeć właśnie jego koncepcję i początkowo prace szły w tym kierunku, no ale potem pojawiła się koncepcja utworzenia nowych metropolii, żeby ich było 5 na ziemiach polskich. No i Kraków się pojawił. Głosowanie zostało przeprowadzone na konferencji episkopatów w Częstochowie. I rzeczywiście wynik był taki, że 25 biskupów głosowało za, natomiast jeden był przeciw utworzeniu metropolii, no bo całość tutaj tych rzeczy jakoś była głosowana, przeciw metropolii w Krakowie, ale decyzje zapadły, wpisano je do Konkordatu Polskiego z 10 lutego 1925 roku, a potem znalazły swoje odzwierciedlenie w Bulli Vixdum Polonia Unitas, która wprowadziła te zmiany.
Te zmiany z 92 roku można określać jako ostatnie szlify nadane temu, co działo się przed 100 laty?
No, jakoś trzeba do tego odnieść. Minęło już wiele lat. Pytanie, na ile też ten podział będzie stabilny i czy nie zostaną wprowadzone jakieś zmiany. Obecnie Kościół w Polsce no, staje też na przykład przed problemem łączenia seminariów, więc pytanie, jak to wpłynie, ale to jest raczej spojrzenie, które należałoby w charakterze profetycznych, no bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się jeszcze wydarzy. Wiemy, jaka jest organizacja Kościoła w Polsce w tej chwili, jaka będzie, trudno powiedzieć.
Jakie inne, poza wyborem oczywiście, metropolity krakowskiego na stolicę popiołotową wydarzenia z tych ostatnich 100 lat można wymienić jako te takie kamienie milowe w dziejach metropolii krakowskiej?
No niewątpliwie wybór Karola Wojtyły na papieża jest rzeczą taką, która przyćmiewa inne są w cieniu. Patrząc na dzieje archidiecezji krakowskiej i metropolii, no trzeba popatrzeć też troszkę szerzej. Historyk tak patrzy na to, co działo się w Polsce. No mamy niewątpliwie wielką rolę arcybiskupa Sapiehy w czasie II wojny światowej, gdy prymas Chląd był nieobecny w Polsce i on spełniał arcybiskup Sapieha taką rolę osoby jednoczącej. Zwoływał konferencję Episkopatu Generalnej Guberni, jednoczył biskupów, zdobył wielki autorytet moralny. Potem to było zdarzenie z komunistycznym państwem, które wpływało na dzieje archidiecezji, duchowieństwa, z państwem, które chciało podporządkować sobie Kościół. I Kraków, ten drugi ośrodek w Polsce po Warszawie, stawał się miejscem walki. Po śmierci arcybiskupa Sapiehy, lipiec 50. rok, dramatyczne wydarzenia. Aresztowania, które zostały dokonane przez władze komunistyczne, aresztowanie arcybiskupa Baziaka, administratora apostolskiego, zakazanie mu potem pobytu w Krakowie, proces, tak zwany proces kurii krakowskiej, gdzie zapadły 3 wyroki śmierci, co prawda niewykonane, ale mające na celu zastraszenie polskiego duchowieństwa. Ten rok 1953 był niezwykle dramatyczny. On miał zdecydować o podporządkowaniu Kościoła państwu komunistycznemu. Niedługo po tym procesie został wydany 9 lutego 1953 roku dekret o tworzeniu, obsadzie stanowisk kościelnych, który miał podporządkować władzom komunistycznym nominacje kościelne, poczynając od wikariusza po arcybiskupa. Właściwie wszyscy duchowni mieli być zatwierdzani na stanowiska kościelne przez władzę państwową, czyli oznaczałoby to faktycznie przejęcie władzy nad Kościołem w Polsce przez komunistów. To jest geneza słynnych słów non possumus prymasa Wyszyńskiego, które wygłosił na procesji Bożego Ciała w Warszawie. Potem to zostało przekazane władzom, no i potem aresztowania prymasa po głośnym procesie biskupa Czesława Kaczmarka. Najtrudniejszy okres Kościoła w Polsce nastąpił, ten 1953-56, gdzie wielu biskupów przebywało w więzieniu, usuniętych z diecezji. Władze starały się zastąpić ich księżmi patriotami, którzy by współpracowali z władzą i robili to, co władza chce. Wielu księży w komunistycznych więzieniach. To są wydarzenia, które są dramatyczne, jeszcze w jakimś stopniu nieprzebadane. Między innymi na naszym uniwersytecie jego powstanie jest także znaczącym wydarzeniem w dziejach archidiecezji krakowskiej i metropolii krakowskiej. Tak należy też na to spojrzeć. Prowadzone są badania nad tymi tematami, także na moim seminarium naukowym. W tym roku została obroniona na przykład praca o represjach UB i SB wobec księży w powiecie nowotarskim. To teren archidiecezji krakowskiej. Jeden z księży, który tutaj studiował, napisał tą pracę, ponad 700 stron, obroniona, ma być drukowana w 2 tomach w Instytucie Pamięci Narodowej, który dostrzegł także wartość tej pracy. Powstają kolejne prace, powstają prace doktorskie o represjach wobec Kościoła w dekanacie oświęcimskim, w powiecie wadowickim, no i także praca o działaniach SB wobec Kościoła w ogóle w województwie krakowskim w czasach Gomułki, która ma pokazać szeroko te działania, nie tylko do tej pory często koncentrowano się na przykład na problemie współpracy, zmuszeniu księży do współpracy z władzą państwową. Tu chodzi o pokazanie całości, pokazanie także tych dramatycznych represji, które dotknęły Kościół i ostatecznie zwycięstwa Kościoła, bo Kościół z tych zmagań z komunistycznym państwem wyszedł zwycięsko. Myślę, że w najbliższych latach będziemy mieli owoce także tych prac i nowe informacje o najnowszych dziejach archidiecezji krakowskiej.